Science. Radiowe odkrycia.
Dobry wieczór, Justyna Piekło. Zapraszam na kolejne wakacyjne wydanie audycji popularno-naukowej w Polskim Radiu Rzeszów. Jak zwykle będziemy spoglądać w przyszłość. Zaczniemy od przyrody i projektu doktora habilitowanego Andrzeja Bobca. Profesor z Uniwersytetu Rzeszowskiego bada wpływ warunków środowiskowych i procesów ekologicznych na naturalne odnowienie dębu szypułkowego w postrolniczych krajobrazach Europy Środkowo-Wschodniej. Będziemy zastanawiać się, co należy zrobić, by populacja tego gatunku odrodziła się. Następnie z Kacprem Moczarnym z Podkarpackiego Centrum Innowacji zaprosimy Państwa do udziału w NASA Space Apps Challenge Rzeszów 2023. Wyjaśnimy zasady hackatonu i korzyści płynące z rywalizacji w tym kosmicznym konkursie. A tematem cyklu Głowa do Góry będą spadające gwiazdy, czyli sierpniowe Perseidy. Muzykę wybrał Piotr Malec, audycję realizuje Maciej Rosół. Proszę pozostać z nami. Tradycyjnie na początek mamy dla Państwa naukowe wiadomości, mówi Szymon Taranda.
Cyberflash. Maszyna, która wykorzystuje dwutlenek węgla pod ciśnieniem do przekształcania płynnej mieszanki lodowego półfabrykatu w zimny, kremowy przysmak w zaledwie 3 sekundy. Właśnie taki wynalazek został opatentowany przez Seideja Riziviego, specjalistę w dziedzinie technologii produkcji żywności z Uniwersytetu Cornell i jego kolegę Michaela Wagnera. Nowa technologia błyskawicznego wytwarzania lodów wykorzystuje dwutlenek węgla pod ciśnieniem, który przepływa przez zdysza i zasysa płynną mieszankę lodów. Kiedy dwutlenek węgla przechodzi z ekstremalnie wysokiego ciśnienia do niższego, natychmiast schładza mieszankę lodów do około minus 70 stopni Celsjusza, zamieniając ją w mrożony przysmak. Dzieje się to dzięki zjawisku fizycznemu znanemu jako efekt Joule'a Thomsona. Według pierwszych komentarzy upowszechnienie tej metody pozwoliłoby wiele zaoszczędzić na kosztach transportu lodów w specjalnych samochodach z zamrażarkami. Transportowano by bowiem jedynie płynny surowiec o temperaturze otoczenia, a dopiero potem schładzano nową metodą. Proces samoregeneracji uszkodzenia w metalu zaobserwowali naukowcy z amerykańskich laboratoriów Sandia i teksańskiego Uniwersytetu A&M. W trakcie testów odporności metalu z wykorzystaniem specjalistycznej techniki transmisyjnego mikroskopu elektronowego zauważyli, że w bardzo małych skalach w kawałku platyny o grubości 40 nanometrów zawieszonym w próżni dochodzi do samonaprawy uszkodzeń, donosi serwis młodytechnik.pl. W próbce pojawiły się wywołane powtarzającymi się naprężeniami pęknięcia, znane jako uszkodzenia zmęczeniowe. Po około 40 minutach obserwacji w miejscu pęknięcia w platynie zaczęło się łączenie struktury. I choć jest to obserwacja niezwykła, dla której nie ma w tej chwili naukowego wyjaśnienia, nie była całkowicie nieoczekiwana dla uczestników eksperymentu. W roku 2013 Michael Demkowicz z Uniwersytetu A&M przewidywał w swojej pracy, że może zachodzić tego rodzaju samoleczenie nanopęknięć napędzane przez drobne ziarna krystaliczne metali, które przesuwają się w odpowiedzi na nacisk. Znana niemiecka marka samochodów pokazała światu inteligentne okulary Connected Ride, opracowane dla motocyklistów. Wyposażono je w technologię pozwalającą wyświetlać informacje w polu widzenia użytkownika. Motocykle są tak szybkie, że nawet krótkie oderwanie wzroku od drogi, by spojrzeć na nawigację, może mieć katastrofalne skutki. Dział motocyklowy bawarskiego koncernu ma jednak na to radę, donosi serwis technogadget.pl. Jego inżynierowie opracowali inteligentne okulary Connected Ride, które mogą być niezwykle przydatne dla użytkowników jednośladów. Urządzenie wyposażono w znaną z aut osobowych technologię Head-Up Display, dzięki której może wyświetlać ona ważne informacje w polu widzenia kierowcy. Są to m.in. prędkość, aktualny bieg, czy też wskazówki włączonej nawigacji. Okulary łączą się ze smartfonem za pomocą technologii Bluetooth i współpracują z dedykowaną aplikacją odpowiadającą za wyświetlane informacje. Za jej pośrednictwem użytkownik może przed jazdą wybrać to, co chce widzieć, a podczas podróży sterować sprzętem za pomocą niewielkiego kontrolera na kierownicy.
Dziś w Science Państwa uwagę skierujemy ku drzewom. Profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego, doktor habilitowany Andrzej Bobiec, kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu, poświęcił swoje najnowsze badania dębowi szypułkowemu. Naukowiec zgłębia wpływ warunków środowiskowych i procesów ekologicznych na naturalne odnowienie dębu szypułkowego w postrolniczych krajobrazach Europy Środkowo-Wschodniej. Czym charakteryzuje się dąb szypułkowy? Jaka jest jego natura? Wyjaśnia profesor Andrzej Bobiec.
Dąb szypułkowy to jest chyba najbardziej znanym, jakoś tak związanym z człowiekiem, z naszą kulturą drzewem, no, drzewem liściastym. I w tej kategorii niewątpliwie dąb jest tym pierwszym. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo szerokie rozpowszechnienie. On pojawił się jako jedno z pierwszych drzew w swojej rekonkwiście polodowcowej w okresie holocenu, czyli w tym okresie polodowcowym, w którym żyjemy, mniej więcej 8 tysięcy lat temu. Wyszedł znacznie wcześniej z tych swoich refugiów, czyli schronień polodowcowych. No i potem dzięki transportowi przez zwierzęta osiągał obszary położone dalej na północ, na wschód, znacznie szybciej niż inne drzewa. Co sprzyjało tej jego ekspansji, to niewielka jego wybredność. Jest to drzewo bardzo tolerancyjne, jeśli chodzi o wymagania klimatyczne, o wymagania również siedliskowe, chociaż jakoś tak się przykleiło do dębu postrzeganie tego drzewa jako drzewa rosnącego, występującego na żyznych siedliskach. I tak to dzisiaj czytamy w różnych zasadach hodowlanych. Tam jest to drzewo preferowane w gospodarce leśnej. Tymczasem właśnie dąb jest drzewem mało wybrednym. Występuje również na siedliskach stosunkowo jałowych, zarówno bardzo wilgotnych, jak i prawie że suchych.
Jest mało wymagające, ale czy jest odporne na różnego typu choroby, zagrożenia?
Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na to pytanie. Generalnie musi być to drzewo bardzo odporne, skoro mamy w Europie egzemplarze, których wiek szacuje się na około 2000 lat. Pomimo różnych uszkodzeń, trafień przez pioruny, wiadomo, że potem pojawiają się różne infekcje, to drzewo jednak daje sobie radę. Chociaż, i tutaj też może do tego jakoś nawiążemy, kilkadziesiąt ostatnich lat mówi się o syndromie zamierania dębu. Ale nie jest to zjawisko tak bardzo widoczne i tak nagłe, jak obserwowane w przypadku wiązów czy ostatnio również jesionów. I to zamieranie dębów dotyczy raczej środowisk, które dla dębu nie są środowiskami specyficznymi, nie są najbardziej takimi naturalnymi, tak bym powiedział.
Teraz najczęściej dęby spotykamy w lasach, terenach zalesionych i to bardzo różnorodnymi gatunkami przecież, a kiedyś te dęby rosły w zupełnie innym środowisku, wcale nie leśnym.
Tak, pani redaktor, chociażby na to wskazuje popularność dębu w różnych nazwach geograficznych, w toponimach, które spotykamy na mapach o różnej skali. Jeżeli spojrzymy na mapę Polski, ona jest upstrzona setkami nazw nawiązujących albo bezpośrednio do dębu, albo do dąbrowy, albo do różnych odmian tych pojęć z lokalnych gwar, z dialektów ruskich, dawnego języka Wielkiego Księstwa Litewskiego, czy innych lokalnych gwar. Nawiązujące właśnie do dębu, to wskazuje, że to drzewo było bardzo charakterystycznie i powszechnie widoczne. Nie kryło się gdzieś w gęstym lesie, bo wtedy człowiek nie zwróciłby na niego uwagi. To raczej były widoczne dąbrowy, pojedyncze drzewa, jakieś grupy właśnie dębów. I stąd tak bardzo popularna nazwa również w tej naszej kartografii. Podobną sytuację mamy w całej Europie Środkowej. Natomiast tak jak pani redaktor zauważyła, dzisiaj najwięcej dębów w Europie Środkowej występuje w lesie. Nie dlatego, że się jakoś przeprowadziły z krajobrazu rolniczego, takiego otwartego, do lasu, ale dlatego, że są tam przedmiotem regularnej gospodarki leśnej. Tam je się po prostu sadzi, hoduje, dlatego że uznaliśmy, że jest to drewno szczególnie cenne, przydatne w gospodarce. Stąd też nasza uwaga również związana z dębami przeniosła się na lasy i dąb jest jakby manifestacją po prostu lasu, lasu gęstego, który znamy z grzybobrania, prawda, z naszego codziennego życia, ale to jest historia stosunkowo niedawna. W ten sposób dąb w tym lesie występuje od zaledwie na ziemiach polskich mniej więcej 200 lat. Wcześniej i lasy wyglądały tutaj inaczej. I również sytuacja dębu w naszym krajobrazie była inna. A więc jeżeli 200 lat, jeżeli przyjmiemy jedno pokolenie dębu, taki okres powiedzmy, kiedy to drzewo osiąga pełną dojrzałość i jest drzewem rodzącym obfite plony żołędzi, 100 lat, to mamy zaledwie dwa pokolenia. A teraz weźmy pod uwagę ten cały okres holocenu, prawda? To jest 8 tysięcy lat, czyli 80 pokoleń. Więc jest to bardzo nagły skok warunków czy sytuacji, w której to drzewo występuje.
Pana badania są badaniami podstawowymi, a więc tak naprawdę chodzi o zdobycie pewnej wiedzy na temat współczesnego pokolenia dębu szypułkowego. Jakich informacji, jakich danych pan poszukuje? Co pana szczególnie interesuje?
Przeprowadzając taką bardzo szczegółową kwerendę literatury dotyczącej dębu, z niejakim zaskoczeniem zwróciłem uwagę, że problem tak zwanego braku odnawiania się dębu, czy niewystarczającego odnawiania się dębu, naturalnego odnawiania się dębu, czyli poza ludzką ingerencją, poza sadzeniem, jest to temat niezwykle często obecny w literaturze fachowej, w całej Europie, również w Polsce, ale ten problem jest on poruszany przede wszystkim wśród badaczy zajmujących się środowiskiem lasu. Lasu zwartego, gęstego, tam gdzie już występują starsze dęby. Tam się szuka odnowienia dębu. Tam się oczekuje, że ten dąb powinien się odnawiać, co wydaje się dosyć takim logicznym rozumowaniem, skoro mamy stare drzewo, z niego spadają żołędzie, to pod nim powinny pojawiać się dęby i tamtych dębów nie ma, nie pojawia się nowe pokolenie drzew. Badacze to zjawisko oceniają jako jakiś problem, zarówno ekolodzy lasu, jak i leśnicy. Natomiast bardzo niewiele w porównaniu z tym, co piszą leśnicy czy ekolodzy lasu, bardzo niewiele uwagi poświęca się dębowi występującemu w środowisku nieleśnym, poza lasem. A tutaj no, myślę, że każdy, również na pewno pani redaktor zauważyła, że wystarczy jakiś odpowiednio nieskoszony klomp czy trawnik w ogródkach, gdzieś przy płocie. Pojawiają się ni stąd, ni zowąd siewki dębu, prawda? Jakieś nieużytki, widzimy młode dąbczaki. Skąd one się tam biorą, skoro w pobliżu nie ma starszego drzewa? Te drzewa są sadzone przez zwierzęta, konkretnie przede wszystkim przez sójkę. Jeden z naszych pospolitszych, krukowatych, wyspecjalizowany w przenoszeniu żołędzi. W gęstym lesie, zwartym lesie jest zbyt mało światła, również pod okapem dębu, gdzie tych żołędzi spada na ziemię najwięcej i one przede wszystkim kończą w układzie pokarmowym myszy, nornic, innych gryzoni, a nie tylko, bo również jelenie żywią się żołędziami. Natomiast no, rzadko kiedy jakieś drzewko z tego będzie, bo za mało światła, a dąb jest bardzo światłożonnym. Dlatego też dębowi niezwykle odpowiada ta symbioza, sprzyja symbioza z sójką, bo sójka wynosi żołędzie w obszar, gdzie jej łatwo będzie znaleźć z powrotem tę skrytkę, prawda? Natomiast w lesie wszystko jest mniej więcej podobne i mimo tego, że sójka dysponuje znakomitą pamięcią, taką pamięcią przestrzenną, to w lesie krzak do krzaka jest podobny, drzewo do drzewa. Natomiast jeżeli wyleci poza las, na jakiś teren pastwiska, miedzi i tak dalej, tam znajduje takie latarnie morskie, pewne znaki topograficzne, które wskazują na miejsca, gdzie zostały ukryte żołędzie. Dlatego takie właśnie tereny otwarte z jakimiś niewielkimi kępkami, czy to krzewów, czy młodych drzewek, a nawet płotu, prawda, jakiś słup telegraficzny, to jest to, gdzie sójka będzie lokalizowała te swoje skrytki. Tam, gdzie możemy się spodziewać właśnie odnowienia dębu i również, gdzie jest dużo światła, czego nie ma w lesie. A więc no, warunki idealne dla wzrostu tego światłorządnego drzewa.
Te badania to są badania podstawowe, a więc zdobywa pan konkretne informacje. Co z tymi informacjami możemy dalej zrobić? Jakie kolejne kroki przedsięwziąć?
To jest taka studnia wiedzy bez dna, ale myślę, że jest również czas, by przemyśleć pewne kwestie praktyczne. Prawda? Ten dąb, jako od czego zaczęliśmy rozmowę, jako to drzewo preferowane nie tylko w naszej kulturze, ale i w gospodarce, w przemyśle drzewnym. Czy musimy być tak ściśle przywiązani, czy ta cała nasza gospodarka, przemysł drzewny musi być przywiązany do lasów takich, z jakimi mamy do czynienia w Europie od niespełna 200 lat? A ta gospodarka, jak już też zauważyłem, jest bardzo kosztowna. Wymaga i gospodarstwa szkółkarskiego, a więc ten wysiłek hodowlany na etapie hodowli siewek, potem przenoszenie sadzonek do lasu, ochrona upraw w lesie, prawda? To wszystko kosztuje, zanim otrzymamy drzewostan, z którego będzie można pozyskać jakiś plon, prawda? W postaci pełnowartościowego drewna. Tymczasem sójka robi nam to za darmo, wszędzie. I czy nie czas, by rolnicy również pomyśleli o swoich dzieciach, wnukach jako przyszłych pokoleniach, które będą mogły część ze swoich dochodów uzyskiwać ze sprzedaży drewna, które pojawia się na ich pastwiskach, na ich łąkach, przy domach, które pojawiają się spontanicznie, za darmo, bezkosztowo. I można byłoby opracować taki system takiej zrównoważonej gospodarki, kiedy ilość tych dębów pojawiających się w krajobrazie równoważyłaby co najmniej ilość dębów, które byłyby sprzedawane. A więc jakby rozszerzenie wachlarza usług ekosystemowych w rolnictwie o właśnie hodowlę, sprzedaż dębów we współpracy z sójką i z tymi czynnikami wszystkimi przyrody, o których mówiłem wcześniej.
Tę piękną wizję przyszłości przedstawił nam doktor habilitowany Andrzej Bobiec, kierownik Zakładu Ochrony Przyrody i Ekologii Krajobrazu Uniwersytetu Rzeszowskiego, profesor tejże uczelni. Badania dotyczące naturalnej odbudowy dębu w środowisku nieleśnym są niezwykle ważne. Ich pokłosiem może być między innymi powrót na szeroką skalę do dawnych, tradycyjnych i ekologicznych form wypasu zwierząt hodowlanych. W niektórych miejscach w Europie Środkowo-Wschodniej da się zauważyć wypas bydła pośród drzew, właśnie dębów. Takie praktyki są stosowane nawet niedaleko Rzeszowa, w Chmielniku. Jednak to ciągle za mało, by wspierać naturalną odbudowę dębu. How did you know I've been waiting for this time to come? And though it tastes like forever, it may not stay long. You're gonna get there by doing what you want. So let's trip to a place that we'll call our home. Won't you? Be steady.
forward and two steps backwards. The game is over if there ain't a path there. Onward, forward, don't step backward. As long as there's some pressure, there's no passion left. Won't you?
Przed nami jeszcze jedna rozmowa. Moim i Państwa gościem jest Kacper Moczarny z Podkarpackiego Centrum Innowacji, który koordynuje tegoroczną edycję NASA Space Apps Challenge Rzeszów. Wyjaśnimy zasady hackatonu i korzyści, jakie płyną z rywalizacji w tym kosmicznym konkursie.
Jest to wydarzenie polegające na tym, że NASA proponuje nam pewne wyzwania, na które szuka odpowiedzi, a żeby to zrobić, po prostu korzysta z tego, co mam najlepszego, czyli młodych ludzi ambitnych i ich kreatywności. Wyzwania pojawią się w sierpniu. Dotyczą przeróżnych rzeczy, sztucznej inteligencji, druku 3D, biologii, ekologii, odkrywania kosmosu oraz tworzenia aplikacji i podobnych rzeczy. Jest ich bardzo dużo, co roku jest to ponad 20 wyzwań. NASA też przygotowuje do tego cały zakres merytoryki, danych satelitarnych, które można wykorzystać, aby tworzyć odpowiedzi na te wyzwania, które zaproponują.
Konkurs jest przygotowany w formule hackatonu. Jak wygląda to w praktyce od takiej strony technicznej? Czego mogą spodziewać się uczestnicy?
Studenci i uczniowie zbierają się w zespoły, mogą być mieszane, mogą być to sami studenci, bądź uczniowie. Jeśli nie mają zespołu, mogą indywidualnie wystąpić, bądź na początku wydarzenia będzie team building, gdzie po prostu tych ludzi łączymy razem, żeby sobie pracowali. Wybierają wyzwanie, które ich interesuje i mają na to dwa dni, pracują przez cały dzień, przez całą noc i kolejny cały dzień, aby stworzyć to rozwiązanie w tych właśnie zespołach. Korzystają z pomocy mentorów, których zapewniamy dla nich. Są to ludzie z branży kosmicznej, bądź dotyczącej wyzwań, które będą przedstawione i mogą korzystać z ich pomocy, pracują sobie, rozwiązując te właśnie zagadnienia.
NASA Space Apps Challenge to taka idea, która ma integrować społeczność związaną w jakiś sposób z branżą lotniczo-kosmiczną, ale przecież nie tylko dla ludzi, którzy się tą tematyką interesują. To wydarzenie jest zorganizowane. Kto zatem może wziąć udział w tym hackathonie?
Oczywiście nie ograniczamy się na żadne osoby. Nie jest to wydarzenie, jak niektórym się może wydawać, stricte informatyczne bądź tylko dla programistów, ale jak najbardziej potrzebujemy ludzi, którzy potrafią opowiadać historię, bo trzeba opowiedzieć, jakie to jest rozwiązanie. Czasem są to problemy społeczne, gdzie trzeba opisać tak naprawdę w bardzo ładnie, dobry sposób, co chcemy zrobić. Więc artyści przede wszystkim są pożądani, wszelkiego rodzaju technicy, ludzie, którzy coś potrafią tworzyć, twórcy, mówię, nie tylko informatycy i programiści, ale przede wszystkim ludzie, którzy praktycznie lubią zająć się problemami, więc można być jak najbardziej humanistą.
Czyli to tak naprawdę wydarzenie, które łączy w drużynach interdyscyplinarnych ludzi o bardzo różnych zainteresowaniach. Jak zatem mają do tematyki zaproponowanej przez NASA podchodzić uczestnicy, zespoły? Na czym to wszystko polega, żeby być bardziej kreatywnym, bardziej pomysłowym, czy może innowacyjnym? Czego poszukuje NASA w tym konkursie?
Każde z kryteriów, które pani wymieniła, będzie bardzo ważne tutaj, bo i oceniana będzie innowacyjność tego pomysłu, rozwiązania, które stworzą, ale także to, czy faktycznie da się je wykonać, czy naprawdę przysłuży się ludziom, czy faktycznie odpowiada na dane wyzwanie, czy rozwiązuje problem, który został zadany. Więc w takim zespole warto, żeby znalazły się ludzie różnego pokroju. Właśnie warto mieć kogoś, jakąś artystyczną duszę, która będzie potrafić to wszystko ubrać potem, czy nawet narysować, przedstawić, stworzyć z tego jakąś grafikę. Kogoś, kto będzie potrafił to opisać, ale też kogoś, kto technicznie będzie w stanie wyjaśnić ten problem, żeby właśnie pokazać, że nie jest to rozwiązanie z kosmosu, mimo że będzie kosmiczne, ale rozwiązanie, które naprawdę może się nam wszystkim przydać i rozwiązuje realny problem.
Problem realny związany z technologią kosmiczną bądź lotniczą po prostu. W tamtym roku 26 zespołów brało udział w NASA Space Apps Challenge Rzeszów. Ta edycja odbyła się pod taką nazwą Subkarpatian i to prawie 100 uczestników. Na ilu uczestników teraz są Państwo przygotowani? Czy jest jakiś limit?
W tym roku jesteśmy przygotowani również na 100 osób, z tym, że organizujemy to w końcu w naszej siedzibie, tutaj na Lenartowicza 6 w Rzeszowie, Podkarpackim Centrum Innowacji Protolab. Pomieścimy tutaj 100 osób, które będą mogły swobodnie sobie pracować. Na każdym piętrze będą miały przygotowaną tą przestrzeń do odpoczynku, miejsce do spożycia posiłku, miejsce do pracy, więc na pewno wykorzystamy w pełni w końcu nasz budynek, który już jest w pełni funkcjonalny. W tamtym roku jeszcze robiliśmy to na Politechnice Rzeszowskiej, ale już w końcu jesteśmy u siebie i na pewno warto będzie wykorzystać nasze przestrzenie.
W tym roku pula nagród wynosi 40 tysięcy, na co mogą liczyć zwycięzcy tej rzeszowskiej edycji.
Podobnie jak w tamtym roku, za pierwsze, drugie i trzecie miejsce odpowiednio przygotowują 15, 10 i 5 tysięcy oraz 4 wyróżnienia dla dwóch najlepszych zespołów studenckich i dwóch najlepszych zespołów uczniowskich. Takie na ten moment mamy nagrody na pewno i one będą czekać na naszych uczestników. Zobaczymy, co jeszcze przygotujemy, czy jakieś dodatkowe nagrody się jeszcze pojawią. Bardzo na to liczymy i zachęcamy do obserwowania nas, żeby sprawdzać to, co się u nas pojawia cały czas.
A najlepsze zespoły zwycięskie będą mogły powalczyć o nagrody globalne, które przygotowało NASA?
Dokładnie. Najlepsze zespoły poza nagrodami, które u nas lokalnie mogą otrzymać za wygranie hackathonu, zostają również nominowani do globalnej oceny, gdzie mogą zdobyć kolejne nagrody. W tamtym roku jeden z zespołów naszych zdobył globalne wyróżnienie finalistów, więc już tak wysoko oceniony. Tam trafi około 60 najlepszych zespołów z całego świata. No a na całym świecie udział w tym wydarzeniu bierze około 200 tysięcy osób, jeśli dobrze pamiętam, więc konkurencja jest bardzo duża, więc wyróżnienie również prestiżowe zatem.
Ale czy to wszystko jest trochę taka sztuka dla sztuki, czyli stwórzmy jakiś pomysł, jakieś rozwiązanie dla konkretnego problemu i po prostu pozostawmy to w formie idei, jakiegoś projektu, prototypu, czy może coś więcej?
Oczywiście więcej za tym idzie. To jest pierwszy etap, wymyślenie tego rozwiązania, a drugą częścią jest jego realizacja, więc i te zespoły, które dalej są nominowane i globalnie później realizują te projekty, to jest jedna rzecz, że można dalej rozwijać i od nas otrzymać dodatkowe nagrody, a druga rzecz, że chcemy, aby ludzie przede wszystkim rozwijali je u nas, w Podkarpackim Centrum Innowacji, w Protolabie właśnie. I tak się dzieje. Zespoły z tamtego roku zaczęły od stworzenia tych rozwiązań, a później rozwijały je przez cały rok u nas. Cały czas u nas te osoby się pojawiają, pracują, więc dla nas to jest bardzo ważne, żeby te osoby u nas zostały, rozwijały cały czas to, co stworzą i cały czas zajmowały się tymi projektami. Nie kończy się to na hackatonie, a przede wszystkim na dalszej pracy i stworzeniu, żeby to rozwiązanie zaistniało i faktycznie było wykorzystane przez ludzi. Projekty, które w tamtym roku u nas zajęły najwyższe miejsca. Pierwszy zespół był to zespół Koła Naukowego Informatyków KOC Politechniki Rzeszowskiej. Stworzyli oni wielofunkcyjne narzędzie multitoola po prostu, którego będzie można drukować sobie na Marsie i to narzędzie, którego nie trzeba będzie przywieźć z Ziemi, a będzie można tam zrobić, bo na tym polegało wyzwanie, żeby sobie te narzędzia wytwarzać. Drugi zespół byli to Mleczni Ludzie zespołu szkół numer 2 imienia Jana Kochanowskiego w Łańcucie. Fajni młodzi ludzie, oni wtedy mieli chyba 15-16 lat, więc jak widać i uczniowie mogą tutaj zaistnieć. Zespół ten stworzył stronę, na której można obserwować różne powłoki Słońca w konkretnych dniach, gdzie można było wybrać sobie z kalendarza dzień, który nas interesuje, na przykład nasz dzień urodzin i zobaczyć wtedy, co się działo ze Słońcem, jak ono wyglądało. Bardzo ciekawa rzecz. A zespół, który zajął u nas trzecie miejsce, to zespół 500 ISS, który stworzył aplikację do śledzenia Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i dokładnie pamiętam, że było takie wyzwanie, które właśnie na tym polegało, więc akurat tutaj był jasno nakreślony problem i stworzyli na niego bardzo dobre rozwiązanie, które zostało u nas nagrodzone. Zachęcam serdecznie do odwiedzania nas, do wzięcia udziału w wydarzeniu 7-8 października, przypominam, tego roku. Rejestrować się można cały czas, rejestracja jest otwarta, więc zapraszamy. Jeśli ktoś ma jakieś pytania, również zapraszam do kontaktu, chętnie odpowiem na wszystkie pytania i zachęcę przede wszystkim do udziału, bo jeśli ktoś jest nieprzekonany, to myślę, że będę w stanie każdego namówić.
A jak to się może przełożyć, bądź przełoży się na gospodarkę w naszym regionie, tę branżę lotniczo-kosmiczną?
No przede wszystkim firmy, które u nas zainteresowane są naborem młodych ludzi i kandydatów. Dla nich jest to największa wartość, że właśnie można znaleźć takie młode osoby zainteresowane tym, przede wszystkim takie, które w tym temacie chcą pracować już. Myślę, że są dużo bardziej wartościowe i odnalezienie ich w takim miejscu niż czekanie na jakieś rekrutacje, upolowanie, że tak powiem, ich tutaj będzie dla nich bardzo korzystne. I ci ludzie zostaną u nas w regionie, będą pracować w tych firmach, które mamy mnóstwo, i Dolinę Lotniczą, i klaster kosmiczny, który u nas jest, na pewno na tym skorzystają, że ci ludzie właśnie u nas biorą w tym udział, u nas się rozwijają i chcą u nas zostać, później pracować i rozwijać się w tym kosmicznym kierunku.
NASA Space Apps Challenge Rzeszów 2023 to szansa nie tylko na dobrą zabawę, naukę, rozwój pasji, ale też budowanie swojej przyszłości zawodowej. Do udziału w hackatonie zapraszał Kacper Moczarny z Podkarpackiego Centrum Innowacji Protolab, koordynator inicjatywy. Na zakończenie audycji pozostajemy w kosmicznym nastroju. Piotr Malec zaprasza nas na niezwykłe widowisko na nocnym niebie, jakie przed nami w sierpniu.
Głowa do góry.
Sierpień może być ulubionym miesiącem miłośników nocnego nieba. W tym czasie mogą oni liczyć na dwie pełnie księżyca, w tym jedną szczególną, nazywaną superksiężycem. A jeżeli nasi słuchacze chcieliby zobaczyć spadające gwiazdy, to właśnie teraz nadarza się ku temu znakomita okazja. Co roku od połowy lipca do końca sierpnia Ziemia przecina orbitę komety Swift-Tuttle i napotyka na pozostawiony przez nią pył i drobne kawałki lodu. Te cząsteczki wchodzą w atmosferę ziemską z ogromną prędkością i ulegają spaleniu, tworząc smugi światła przecinające niebo. To właśnie te smugi nazywamy spadającymi gwiazdami lub meteorami. Dzięki temu możemy obserwować jeden z najpiękniejszych i najbardziej widowiskowych pokazów na niebie – rój Perseidów. Warto dodać, że Perseidy są jednym z najpopularniejszych rojów meteorów, są bardzo aktywne i można je obserwować z prawie każdego miejsca na świecie. Nazwa roju pochodzi od konstelacji Perseusza, z której wydają się wyłaniać meteory. Konstelacja ta znajduje się na północnym niebie i łatwo ją zaobserwować również w Polsce, a znajdziemy ją w trójkącie utworzonym przez konstelację Kasiopei, gromadę Plejad i jasną gwiazdę Kanopus z konstelacji Kila. Zasadniczo Perseidy możemy obserwować od 14 lipca do 24 sierpnia, ale najpiękniej zjawisko prezentuje się w nocy i nad ranem w swoim maksimum, czyli 12 i 13 sierpnia. Jeżeli niebo jest ciemne i bezchmurne, spodziewać się możemy nawet 100 meteorów na godzinę. W tym roku rój będzie szczególnie imponujący, ponieważ księżyc nie będzie nam zakłócał widoczności słabszych meteorów. Wspomniane dwie pełnie będą mieć bowiem miejsce na początku oraz na końcu miesiąca. Widoczność Perseidów może jednak ograniczać zachmurzenie. W przypadku jego braku spadające gwiazdy powinny być doskonale widoczne. No i warto wiedzieć, że nie trzeba meteorów szukać w jakimś szczególnym miejscu na niebie, bo pojawiać się będą we wszystkich właściwie kierunkach. Żeby zobaczyć Perseidy, nie potrzebujemy też żadnego specjalnego sprzętu ani umiejętności. Musimy tylko znaleźć miejsce z dala od sztucznych świateł i drzew, najlepiej na otwartej przestrzeni, gdzie będziemy mieć szeroki widok na niebo. Nie używajmy teleskopu ani lornetek, one tylko ograniczą pole widzenia, wystarczą nasze oczy i odrobina cierpliwości. Najlepiej rozłożyć koc lub leżak i położyć się wygodnie, tak aby mieć jak najwięcej nieba nad głową. Dajmy naszym oczom czas na dostosowanie się do ciemności, może to potrwać nawet kilkanaście minut. W tym czasie unikajmy patrzenia na ekrany telefonów czy latarki. Po chwili nasze oczy zaadoptują się do ciemności i będziemy mogli podziwiać meteory pojawiające się i znikające w ciągu kilku sekund, no i poruszające się szybko po niebie we wszystkich kierunkach. Być może uda nam się nawet zobaczyć tak zwane bolidy, czyli duże i jasne meteory świecące tak mocno jak Wenus. A jeżeli ktoś lubi fotografię, to może spróbować sfotografować Perseidy. Musimy jednak dysponować aparatem fotograficznym z trybem ręcznym i statywem. Aparat ustawiamy na długie naświetlanie, 15-30 sekund i niską czułość, aby uniknąć prześwietlenia zdjęcia. Warto użyć pilota zdalnego sterowania lub samowyzwalacza, aby zapobiec poruszeniu aparatu. Po parokrotnym naciśnięciu spustu migawki sprawdzamy, czy udało nam się uchwycić jakieś meteory. Na koniec warto wspomnieć, że kometa Swift-Tuttle, która jest odpowiedzialna za ten rój, ma okres obiegu wokół Słońca wynoszący 133 lata. Kometa ta była ostatnio widoczna w 1992 roku i nie będzie widoczna ponownie aż do roku 2125. Jest też uważana za jedno z największych potencjalnych zagrożeń dla Ziemi spośród wszystkich znanych komet. Ma średnicę około 26 km i porusza się z prędkością około 60 km na sekundę. Jeśli kiedykolwiek zderzyłaby się z Ziemią, to spowodowałaby katastrofę o sile ponad miliarda bomb atomowych. Na szczęście szansa na takie zderzenie jest niezwykle mała i wynosi około 0,001 promila w ciągu najbliższych 2000 lat. Na razie więc możemy spokojnie obserwować Perseidy, podziwiać piękno kosmosu i poczuć bliskość z naturą. Ba, możemy nawet zaplanować sobie na przykład romantyczną randkę pod gwiazdami.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Następne wydanie audycji Science, radiowe odkrycia, wyjątkowo za 3 tygodnie. A za dzisiejsze spotkanie dziękują Szymon Taranda, Piotr Malec, Maciej Rosu i Justyna Piekło. Życzymy spokojnej nocy, może nawet z fascynującymi obserwacjami gwieździstego nieba. Do usłyszenia.